SpaceX zniszczyło swoją rakietę dla dobra załogowych lotów kosmicznych. W tym czasie Boeing przeżywa dość trudne chwile, a NASA zmierza na Księżyc. Cześć, jestem Kuba, a to jest podcast o rakietach i kosmosie. Zapraszam. SpaceX rozwaliło swoją rakietę Falcona 9 i to jest akurat dobra wiadomość, bo na szczycie tej rakiety znajdowała się kapsuła załogowa Crew Dragon, którą już niedługo, miejmy nadzieję, astronauci polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W kapsule oczywiście nikogo nie było, a cała ta akcja to był test systemu bezpieczeństwa. Chodziło o to, żeby uruchomić system ucieczkowy, który oddzieli załogowego Dragona od rakiety i bezpiecznie wróci z nim na Ziemię. Rakietę poświęcono, żeby właśnie ten Crew Dragon mógł się wykazać i to jest ostatni ważny test SpaceX przed certyfikacją tej kapsuły. Kiedy ta certyfikacja zostanie pozytywnie zamknięta, przed nami jeszcze pewnie jakieś testy spadochronów, tak zapowiadało NASA, ale nic już takiego krytycznego, to w 2020, w drugim kwartale, możemy się spodziewać, że astronauci polecą w taki testowy lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Po 9 latach Amerykanie zaczną latać amerykańską rakietą ze Stanów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo w 2011 roku zamknięto program STS, program wahadłowców, przestały latać promy. No bo między innymi były zbyt niebezpieczne, między innymi dlatego, że nie miały tego systemu ucieczkowego. Od tego czasu, od 2011 roku kupowali miejsca w rosyjskich sojuzach, no i tak samo musieli robić teraz astronauci Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA kupuje miejsca tylko i wyłącznie w sojuzach, tylko Rosjanie potrafią wozić astronautów w kosmos na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jeżeli chodzi o towar, to ogarnia wiele firm, bo tutaj te przepisy, te wymagania nie są takie rygorystyczne. No i kiedy SpaceX domknie ten temat, to będzie można kupować miejsca u nich i latać na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jeszcze jedną firmą, która się certyfikuje, jest Boeing. Ich pojazd Starliner jest również w trakcie tego procesu, ale o tym za chwilę. Prześledźmy sobie, jak to było z tym testem ucieczkowym. Tutaj został użyty Falcon 9, flagowa, no i w sumie jedyna teraz rakieta SpaceXa. Oczywiście można powiedzieć, ale jest jeszcze Falcon Heavy. No ale to jest wariant bardzo złożony Falcona 9. Jak to było z tym startem? Tutaj został wykorzystany jako pierwszy stopień tego Falcona 9, taki trochę booster legenda, bo to był booster, który został wyprodukowany w 2018, ma za sobą 3 starty i 3 lądowania. Oczywiście 3 lądowania, no bo gdyby choć raz nie wylądował, to nie moglibyśmy zobaczyć, jak radzi sobie w kolejnych misjach. Lądował 3 razy i to jest booster B1046. Dlaczego on jest ważny? Jest ważny, bo to jest pierwszy booster tej najnowszej wersji Falcona, Block 5. No i na Twitterze trochę było żali, że dlaczego ten fajny pierwszy taki tego pioniera się poświęca, ale z drugiej strony może to jest taki najlepszy los dla niego, żeby na nim przetestować tak ważne rozwiązanie, jakim jest kapsuła załogowa, bo jeżeli nie byłby wykorzystany do tego, to mógłby polecieć jeszcze jeden, dwa razy, w zależności od tego, ile SpaceX jeszcze byłoby w stanie z niego wycisnąć, a potem poszedłby na żyletki. A tak, to ładnie go wybuchnięto na wysokości 20 km i teraz mamy po tym boosterze piękne wspomnienia w postaci tych wszystkich filmów i zdjęć tej fantastycznej eksplozji. A było to tak, że na platformie właśnie ustawiono tego Falcona w miarę normalnie skonfigurowanego, bo był pozbawiony paru elementów, których no nie było sensu tam umieszczać, podnosić koszty całego tego przedsięwzięcia, bo na przykład był pozbawiony, to był tak zwany golas, czyli nie miał tych czterech nóg do lądowania, no bo nikt nie przewidywał, że miałby gdziekolwiek wracać. Nie miał stateczników, tych Gritfins. Tak samo, one są do lądowania, szkoda tracić tytanowe stateczniki, żeby je sobie zdetonować. I tak samo w drugim stopniu nie było silnika tego Merlina próżniowego, czyli tego silnika zoptymalizowanego do działania w próżni, który sobie już lata na orbicie, no bo wysokość, na której to wszystko przeprowadzono, ten test ucieczkowy i eksplozję, była taka, że no nie mógłby się wykazać, więc szkoda się wykosztowywać na silnik, na tego Merlina. Umieszczono tam po prostu atrapę, która miała symulować masę tego silnika. Jeżeli chodzi o paliwo w drugim stopniu, to zatankowano normalnie RP-1 i ciekły tlen, a to z tego względu, że no te wszystkie systemy, instalacja jest do tego zoptymalizowana, żeby radzić sobie z tymi akurat płynami. Ktoś mówił o tym, że dlaczego nie zrobiono tak, że zatankowano tam wodę. Byłoby taniej. No ale właśnie ta instalacja nie wiadomo jakby się zachowała a chodziło o to, żeby przetestować kapsułę. Nie można było ryzykować, że w jakiś sposób inaczej zachowa się rakieta ze względu na jakieś tam oszczędności. A na pewno sporo zaoszczędzono, bo po pierwsze, 3 razy był wykorzystany ten booster i po drugie, zrobiono z niego tego golasa, czyli nie miał tych wszystkich sprzętów do lądowania. No i na wysokości 10, 15, 20, mówili, że 20 km, został przeprowadzony ten test, czyli tego, co zrozumiałem, to zrobione zostało w taki sposób, że o tym zadecydował komputer tej kapsuły załogowej. To nie było coś takiego, że jakby wyłączono silniki albo zrobiono jakąś awarię i ta kapsuła to wykryła. Nie, to było coś bardziej na zasadzie, że gdyby tam był astronauta i nacisnął przycisk abort, to na takiej zasadzie. I wtedy kapsuła wysyła sygnały, że wszystkie systemy rakiety mają się wyłączyć. Wyłączone zostało 9 silników tych pierwszego stopnia, tych Merlinów 1D i wtedy od razu zaczęło wzrastać ciśnienie w tych silnikach ucieczkowych, w tych Super Draco. I to są takie dwie akcje, które się stały praktycznie równocześnie, czyli przestały działać silniki napędzające booster, a jednocześnie oddzieliła się ta kapsuła pchana tymi silnikami ucieczkowymi. To wyglądało na taki bardzo ślimaczy ruch oddalania się od rakiety, ale to z tego względu, że te prędkości były ogromne. Zresztą też moment zrobienia tego testu nie był taki przypadkowy, bo to było w momencie, kiedy na rakietę działały te maksymalne opory aerodynamiczne, to maksymalne ciśnienie aerodynamiczne, Max-Q. Jak oglądacie live'y ze startów Falconów, to oni to tam zawsze ogłaszają. I to jest taki moment, że mimo, że ciśnienie atmosferyczne spada, bo jesteśmy coraz wyżej, to rakieta pędzi z taką prędkością, że to jest taki punkt, w którym powietrze stawia największy opór tej rakiecie. I dlatego wybrano ten moment. W tym momencie tej kapsule jest najciężej uciekać. Lecą z taką prędkością, że w tym momencie jej się najtrudniej oddzielić. Więc jeżeli test będzie zaliczony w takiej sytuacji, to znaczy, że kapsuła nie ma już gorszych warunków, żeby jakby nie istnieją już dla niej gorsze warunki, żeby się oddzielić od rakiety. Tam gdzieś na konferencji prasowej padło pytanie, a co jeżeli doszłoby do eksplozji i ten płomień sięgnąłby kapsuły, zanim oddzieli się od całej rakiety. No i Elon Musk, on udziela zawsze dość takich złożonych odpowiedzi, tam się trzeba dobrze w to słuchać. Kapsuła cały czas monitoruje wszystkie te systemy, które są w rakiecie i taka sytuacja, w której dochodzi do eksplozji, to jest sytuacja, w której kapsuła już wcześniej powinna była wiedzieć, dostać informację o tym, że coś tam się dzieje nie tak, coś takiego, co zaraz doprowadzi do eksplozji, więc ta kapsuła na pewno oddzieliłaby się wcześniej. No to może być niesatysfakcjonująca odpowiedź, na co powiedział właśnie, że nawet jeżeli będziemy mieli te płomienie, że rzeczywiście dojdzie do takiej eksplozji i te płomienie sięgną załogowej kapsuły, to też się nie ma co martwić tak specjalnie. Ta eksplozja wtedy, ona ma bardzo niskie ciśnienie. To jest chmura ognia. Kapsuła przez te parę sekund to dla niej nie jest żaden problem, żeby być jakby oblaną tym płomieniem. I ona sobie bez problemu ucieknie. Więc tutaj nie powinno być jakiegoś specjalnego zagrożenia. Te silniki Super Draco zadziałały tak intensywnie, razem z tym, że kapsuła miała już prędkość, że apogeum tego lotu to było ponad 40 km. Wydaje mi się, że tam było chyba, wyświetliło się, że to były 43 km, czyli test został przeprowadzony na około 20, a ten pęd to wszystko spowodowało, że kapsuła doleciała aż na wysokość 43 km i dopiero wtedy odrzuciła bagażnik, bo kapsuła wysyłana w kosmos składa się właśnie z tej kapsuły załogowej, ale też takiego bagażnika, który nie jest hermetyzowany i tam różne ładunki, które trzeba zawieźć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, które nie wymagają tego, żeby trzymać je pod ciśnieniem, mogą się znaleźć i tak się transportuje rzeczy tam w kosmos. I ten bagażnik już w momencie, kiedy sobie ta kapsuła odleciała w to apogeum jest niepotrzebny, więc zostaje odpięty. Wtedy silniki stabilizujące Draco obracają kapsułę osłoną termiczną w dół, z powrotem jakby w kierunku tego lotu, bo Dragon sobie leciał po takiej paraboli. To, że został ustawiony osłoną termiczną w dół, nie ma totalnie żadnego znaczenia, bo jakby nie mamy tych prędkości jeszcze orbitalnych, więc tutaj nie ma się co martwić, że to tarcie powietrza jest takie, żeby wywołać jakieś temperatury, których by coś tutaj mogło nie wytrzymać, po prostu ta osłona termiczna tam jest. I trzeba spadać tak, żeby była skierowana w dół, bo spadochrony są po prostu z drugiej strony. Około 10 km nad ziemią najpierw wystrzelił spadochron ten stabilizujący, to są dwa takie mniejsze spadochrony, które trochę tam walniają i ustawiają kapsułę, a potem one wyciągają te cztery główne spod ochrony. I dla mnie to był taki trochę moment, no, że kurczę, przylepiłem te oczy w ekran, bo właśnie spadochrony były takim elementem problematycznym dla tego całego systemu, dla tego Crew Dragona, bo ten test i właściwie lot załogowy mieliśmy już mieć w zeszłym roku, ale w zeszłym roku się wydarzyły dwie złe rzeczy. Właśnie problem ze spadochronami, a po drugie problem z silnikiem Super Draco, czyli tym systemem ucieczkowym, tymi silnikami, które odciągają kapsułę w momencie awarii. Tylko że byłem tak zapatrzony w ten cały test i czekałem na ten moment, kiedy się uruchomiłem, że w ogóle sobie totalnie zapomniałem, że te silniki były problematyczne w zeszłym roku i przyglądając się tej transmisji nie denerwowałem tym, że one tutaj mogą coś złego zrobić. Spadochrony, kiedy się otworzyły, no to to był taki moment, gdzie kurczę, żeby wszystko poszło tak jak trzeba. No i wydaje się, że poszło. Wszystkie cztery czasze się ładnie otworzyły i Dragon wylądował w Atlantyku, potem został podjęty przez statek i wydaje się, że ten test mamy zakończony pozytywnie. I wracając do tych rzeczy, które nam to opóźniły, czyli silników ucieczkowych i spadochronów. W zeszłym roku, na początku 2019, był taki moment, że Dragon poleciał w kosmos, ten Crew Dragon załogowy miał test orbitalny i dokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A potem wrócił na Ziemię, oczywiście to było bez załogi, wrócił na Ziemię i były testy statyczne systemu ucieczkowego na Ziemi, czyli kapsułę przytwierdzono do stanowiska i odpalono te silniki i wtedy kapsuła eksplodowała. I tam doszło do takiego czegoś, takiego zjawiska, którego wcześniej nikt nie znał, więc to nie było coś takiego, że tam z winy SpaceX, nie, tam doszło do takiego zjawiska, które nie było wcześniej znane w branży. Chodziło o to, że zawór z elementami tytanowymi rozszczelnił się. Crew Dragon ma dwa rodzaje napędów. Super Draco silniki, te ucieczkowe i te silniki pozycjonujące. Silniki Draco, które pozwalają mu manewrować na przykład w okolicach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, żeby sobie zadokować. Oba te systemy, oba te silniki korzystają z tego samego paliwa, rodzaju paliwa. To jest taka substancja, która, gdy się ze sobą zetkną te dwa składniki, czyli paliwo i utleniacz, to jest samozapłon. Dzięki temu te silniki mogą być mniejsze, prostsze. Tylko oczywiście ciężko się składuje takie substancje, które są, no, przy sobie tak niebezpieczne. Ale mniejsza z tym. No i te silniki Super Draco mają zbiorniki pod bardzo wysokim ciśnieniem, żeby wpływało to na tą efektywność ich działania, a te manewrowe to samo paliwo, ale pod bardzo stosunkowo niskim ciśnieniem. Ten zawór, który zawiódł, to był zawór, który oddzielał utleniacz z tego systemu wysokiego ciśnienia tymi zbiornikami niskiego. Substancja pod wysokim ciśnieniem dostała się do instalacji niskiego ciśnienia i wtedy to wszystko eksplodowało. No i cały ząk polega na tym, że to była kapsuła, która wcześniej była na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc była tam zadokowana, można powiedzieć, trochę taka tykająca bomba. I nikt nie miał świadomości, że może dojść do czegoś takiego. I całe to zjawisko nie było wcześniej znane w branży, że ten utleniacz może tak reagować z tymi zaworami. SpaceX zdiagnozowało ten problem, po prostu wymieniono zawory na coś, co teraz mieli pewność, że nie dochodzi do takich reakcji. No jest spoko. Wszystkie te Dragony, które gdzieś tam się produkowały, były na jakimś etapie produkcji, miały wymienione te zawory. Test powtórzono pod koniec 2019. Wszystko spoko. Może trochę eskaluje to ten problem z tym, że ta bomba przy ISS, bo może tam, nie wiem, może te zbiorniki nie były tam wtedy napełnione, więc ten system ucieczkowy był suchy i nie było zagrożenia, kiedy Dragon był zadokowany. Może tak było i ja tu niepotrzebnie robię dym. Ale taki był problem i to rozwiązano i jak widzieliśmy pod koniec 2019 podczas testów statycznych i teraz w locie wszystko było ok. Jeżeli chodzi o spadochrony, to też jest takie zagadnienie, że w 2019, też na początku roku, były testy, wyrzucano z samolotu, nie wiem, czy Crew Dragona, czy jakąś atrapę, która miała odpowiednią masę. I jeden z tych spadochronów został celowo jakby uszkodzony, bo po to są cztery spadochrony, że na trzech to na pewno wyląduje bezpiecznie, a czwarty jest nadmiarowy i celowo uszkodzono jeden, żeby zobaczyć, czy charakterystyki tych trzech pozostałych będą odpowiednie, żeby to bezpiecznie wylądowało. No i się okazało, że ten Dragon trochę przywalił zbyt intensywnie, no i NASA było niezadowolone, że astronauci mogliby w przypadku takiego lądowania doznać jakichś obrażeń. No a wracając z kosmosu, zawsze będzie takie lądowanie, chociaż, a to nie było czasem tak, że to był test lądowania na lądzie w przypadku, kiedy doszłoby do deorbitacji nad lądem i oni tam na lądzie No bo normalnie Dragon ma lądować w oceanie, we wodzie, a tutaj oni go chyba na pustyni gdzieś zrzucili. Dobra, nie będę mówił, bo nie wiem, jak jest dokładnie. Nie było zadowolone NASA z wyników tego testu. Spadochrony, które SpaceX nazwało Mark II, nie przeszły pozytywnie tej certyfikacji. NASA zleciło poprawki. Elon Musk powiedział, że one są spoko, nic się tam złego nie stało, no ale dobra, będziemy działać. I w ogóle porzucili ten projekt, tych Mark II. Nie chcieli się jakby tym, powiedzmy tak, babrać i tego poprawiać, tylko zrobić całkiem nowe spadochrony. Zresztą Elon Musk mówił, że spadochrony to jest jakiś koszmar, że wielu inżynierów, którzy pracowali przy tym projekcie, odchodziło od tego projektu, bo to jest takie zagadnienie, które ciężko się projektuje, bo o ile wiemy tak na chłopską logikę, jak działa spadochron, to model matematyczny tego jest mega jakiś taki trudny i nie do końca rozkminiony i przez to NASA przykłada taką wagę do tego, żeby to było bezpieczne. No i dlatego zrobiono tego spadochrona Mark III. No i te testy tego spadochronu, które były pod koniec 2019, najpierw zrzucano po prostu odważnik z samolotu z jednym, dwoma, trzema spadochronami. To wszystko było super. Potem powtórzono te testy z kapsułą, czy też jej jakąś atrapą symulującą masę, mniejsza z tym, wszystko było super. Nawet administrator NASA Jim Bridenstine powiedział, że według niego to jest teraz najlepszy spadochron w historii branży, jeżeli chodzi o lądowanie tych wszystkich kapsuł. Elon Musk powiedział, że spoko, więc na tym teraz sobie ląduje Crew Dragon. No jak widzieliśmy w styczniu 2020, czyli teraz niedawno, rzeczywiście wszystko tam fajnie poszło, no ale to był oczywiście jeden test i wcześniej sporo testów, które SpaceX zrobiło, wyrzucając kapsułę z samolotu. Przed nami jeszcze trochę testów tych spadochronów, bo mimo, że teraz wszystko jest cool, to NASA chce jeszcze ten temat szlifować, ale wydaje się, że nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby astronauci rzeczywiście polecieli Crew Dragonem na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I to jest do tego stopnia dobrze ta sprawa wygląda, że NASA zastanawia się, czy nie zrobić z tej misji testowej takiej normalnej, pełnowartościowej misji. Dwóch astronautów miało lecieć na ISS, zostać tam 7 dni i gdzieś tam się, no niewiele chyba robić, pelętać się po tej stacji i nie przeszkadzać. A NASA zastanawia się, czy nie zrobić z tego pełnowartościowej misji, żeby oni tam polecieli na parę miesięcy. Tylko to nie jest takie hop-siup, bo tam nie są w czasy. Oni tam lecą i oni tam mają co do minuty zaplanowany czas, bo tam trzeba cisnąć. Tam jest milion eksperymentów do zrobienia, milion rzeczy do ogarnięcia. Jak nie śpią, to mają kwadrans na siku i trzeba te wszystkie rzeczy ogarniać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc jak oni tam polecą na taką pełnowartościową misję, to im trzeba ten czas zaplanować, żeby oni tam byli użyteczni, bo to wszystko kosztuje całą masę hajsu, no to trochę musi na siebie zarabiać, czyli realizować, no dobra, no ISS nie zarabia na siebie tak jak jakaś firma, ale tam wszystko, te wszystkie budżety muszą grać, więc trzeba ten czas astronautów wykorzystać tak jak należy. Okej, tyle w temacie testów. Zobaczmy, co tutaj dalej. Tak. Druga kapsuła, która ma lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to jest Starliner od Boeinga. On sobie w grudniu miał test orbitalny, czyli coś takiego, co SpaceX zrobiło na początku 2019. Starliner od Boeinga miał to w grudniu 2019. I chociaż wydaje się, że test był zrealizowany pozytywnie, bo wstępnie tak NASA ogłosiło, że jakby no to, co trzeba było sprawdzić, przeprowadzono te testy i teraz dane będą analizowane, ale to, co nas jako takich entuzjastów interesowało najbardziej, czyli dokowanie do ISS, to się nie udało. Gdzieś tam czytałem, że niektórzy jak tylko usłyszeli, że Starliner się nie wykazał, to mówili, czyli pewnie eksplodował i w ogóle wszystko na marne. Nie, aż tak źle nie było. On dotarł na orbitę, parę dni sobie tam pokrążył wokół Ziemi i potem bezpiecznie wylądował w Nowym Meksyku na pustyni Białej Piaski, a dlatego nie zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo miał mega głupi problem programistyczny. On sobie chyba pobrał czasy z rakiety nośnej. To były nie takie czasy, jak on potrzebował. Nie zaczął w ogóle manewru synchronizacji orbit z ISS, tylko przegapił moment, kiedy może dogonić tak jakby Międzynarodową Stację Kosmiczną. To przebiegało w taki sposób, że on właśnie miał błędne dane zegarowe i w momencie, kiedy miał się zacząć ten proces, to uruchomiły się silniki pozycjonujące, te manewrujące. Bo to jest tak, że kiedy kapsuła jest na orbicie, to ona nie musi być jakoś super ekstra pozycjonowana i ona może sobie tak lekko dryfować, jakoś tam się obracać. To jest spoko. Ale w momencie, kiedy ma dojść do manewru, podnoszenia, obniżania orbit, no to trzeba być super precyzyjnym i te silniczki zaczęły pracę. bardzo agresywnie utrzymywały Starlinera w tej pozycji, ale ten silnik główny, który miał podnieść orbitę, się nie uruchomił, bo on czekał, bo myślał, że ma jeszcze czas, żeby to ISS dogonić. I w tym momencie te silniczki bardzo długo pracowały i spalały to paliwo, bo oba te napędy mają wspólne paliwo. Na Ziemi zauważono, że coś jest nie tak. Zdiagnozowali na szybko, że to jest problem z tymi zegarami i wysłali mu polecenie, że ma się zsynchronizować z jakimś tam satelitą, ściągnąć sobie dane z jakichś konkretnych satelit, ale te satelity mu się akurat schowały za horyzontem i w momencie, kiedy któryś już był widoczny i on sobie pobrał rzeczywiście te dane o tych zegarach, to już było za późno, żeby gonić Międzynarodową Stację Kosmiczną. Więc przerwano ten proces podnoszenia orbity. No i co dalej? Teoretycznie można było czekać, nie wiem, coś rzędu godzin, może dni, żeby znowu ta względna pozycja Starlinera i ISS były odpowiednie. Ale zbyt dużo paliwa już poszło na tym etapie misji, więc jeżeli by się udało rzeczywiście do tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dolecieć i zadokować, to potem byłoby zbyt mało paliwa, żeby odpowiednio manewrować powrót na Ziemię. A chodziło o to, że ten pojazd ma udowodnić, że potrafi wrócić bezpiecznie na Ziemię. A wtedy nie mógłby tego zrobić, więc zrezygnowano z tej próby podnoszenia orbity. Wczoraj czytałem, że przeprowadzono jakby taką symulację trochę na tej orbicie, na której Starliner był. Przeprowadzono takie próby dokowania bez ISS, czyli on sobie tam jakby do takiej wyobrażonej stacji trochę pomanewrował, żeby zobaczyć, że wszystko tam hula. Nie wiem, jak to jest z wynikami, wiem tylko, że coś takiego przeprowadzono i potem rzeczywiście kapsuła wróciła. Boeing strasznie się ze wszystkim tajniaczy, więc wiele z tych danych z opóźnieniem się dowiadywaliśmy w ogóle w momencie, kiedy doszło do tego zdarzenia, że tam coś poszło nie tak z tym manewrem wejścia na wyższą orbitę. Na relacji Boeinga zaczęto podkreślać, że Starliner jest na stabilnej orbicie. Starliner jest na stabilnej orbicie, więc każdy, kto to słyszy, wie, że coś jest nie tak. No ale no, test został zakończony. Kapsuła jest z powrotem u Boeinga, jest badana. Gdzieś w lutym mamy mieć wyniki. NASA ogłosiło, że jeżeli wyniki tego wszystkiego będą pozytywne, no bo no mieliśmy trochę takie jakby test też z bezpieczeństwa, że coś poszło nie tak, ale bezpiecznie kapsuła wróciła na Ziemię. Nawet potem opublikowano nagranie ze startu jakby z wnętrza kapsuły, jak sobie leciała w kosmos, tam trochę poorbitowała i jak wracała na Ziemię. Fajny motyw jest, kiedy rzeczywiście wchodzi w atmosferę, kiedy ta plazma tak oblewa kapsułę i widać ją, jak tak przemyka koło okien. NASA mówi, że jeżeli tutaj wszystko tak technicznie zagrało, no i jedynym problemem było to, że te zegary były z błędnymi czasami, to następny lot może być załogowy. I wszystko byłoby fajnie, tylko że Ars Technica donosi ze swoich źródeł, że niestety może nie być tak kolorowo. No możemy powiedzieć, że to jest pewnie jakieś tam dziennikarskie czepialstwo. No i oni mówią, że coś mogło być nie tak z napędami Starlinera. Nie chodzi o to, że one nie zadziałały tak, żeby podnieść te orbity i że oni tutaj nam wciskają jakieś kity, tylko że analizując to, co się działo, kiedy ten Starliner się pozycjonował i te wszystkie manewry tam robił, to nie uzyskiwano wartości nominalnych, że któryś tam z tych silników to w ogóle się nie uruchomił. Tam są oczywiście też głosy, że no ale te silniki pozycjonujące, one przez tą wadę programistyczną, one bardzo długo pozycjonowały tego Starlinera i czekały na to podniesienie orbity i to mogło je trochę wypalić. No nie wiem, zobaczymy, jak to jest, jak NASA ogłosi te wyniki. No i powiedziałem, że to może dziennikarskie czepialstwo, bo Ars Technica, oni są rzeczywiście tacy, potrafią tak drążyć. Znaczy to jest dobrze, no bo dzięki temu dostajemy te dane takie no mocno skrytykowane, ale za tymi ich artykułami stoi coś, co może już teraz dawać nam przesłanki co do tego, że rzeczywiście Boeing miał problem z tym wszystkim, bo Boeing właśnie w swoim budżecie przewidział 400 milionów dolarów na nieplanowane wydatki. Więc może to oznaczać, że Boeing jest naprawdę teraz w kłopotach, jeżeli chodzi o tego Starlinera, bo to nie jest ten problem programistyczny, że kurczę, no taka drobnostka, no nie? Tylko tu nie zadziałały fundamentalne elementy tego pojazdu. Tylko że tak, czekamy do lutego, aż będziemy mieli oficjalne stanowisko NASA. To na razie jakby były dwie rzeczy. Jedna to anonimowy pracownik Boeinga, który dał cynk do Ars Techniki. Dwa, oficjalne dane na temat budżetu Boeinga. Te dwie rzeczy ze sobą skonfrontowane dają takie wnioski, które no są trochę takie wątpliwe. Okej, mniejsza z tym. Drugą ciekawą rzeczą i właściwie ostatnią, jeżeli chodzi o test Starlinera, to jest rakieta, na której to poleciało. Boeing jako tako nie operuje swoimi rakietami, Rakieta Delta jest Boeingowa, ale Boeing lata temu zrobił taki myk, że razem z Lockheed Martinem zrobili współę United Launch Alliance. Teraz oferują loty pod tym United Launch Alliance. Boeing tam dał swoją rakietę Delta, a Lockheed Martin swojego Atlasa. I właśnie na Atlasie poleciał Starliner, Atlas 5. To jest według mnie najbrzydsza rakieta świata, ale jest tak mega fascynująca, bo ona ma strasznie dużo różnych konfiguracji i one są, jak się o nich tak czyta, one są tak mega logiczne i to jest tak fajnie wszystko poukładane. Rakieta wygląda jak poskładane trochę ze sobą takie rury kanalizacyjne, ale jest naprawdę fajną rakietą. Atlas 5. Ten Atlas, który poleciał ze Starlinerem, to był Atlas 5 N22. Te cyferki, numerki, literki oznaczają N, że nie miało wiewki, no bo nie miało wiewki, bo miał na szczycie kapsułę załogową. Oznacza, że miał dwie rakiety pomocnicze SRB. To są takie rakiety, które po bokach tego boostera pierwszego stopnia się przyczepia i one dają takiego kopa na starcie. Atlas 5 może mieć od 0 do 5, miał 2. Kolejna dwójka oznacza, że na drugim stopniu były dwa silniki RL-10 chyba. Drugi stopień Atlasa to Centaur. Cała ta konfiguracja jest bardzo szczególna. Z tego względu, że po pierwsze, no to było pierwszy raz w historii, żeby ten Atlas poleciał sobie bez owiewki, czyli bez jakiegoś takiego zwykłego ładunku, tylko z kapsułą. Ta dwójka, gdzie są te dwa boostery, no to dobra, to często latało, powiedzmy. A co jest ciekawe na ten temat, to te boostery nigdy nie są w jakiś symetryczny sposób rozstawione. One są względem siebie pod jakimś tam kątem i dlatego według mnie to sprawia, że ta rakieta jest taka no z wyglądu, no dziwna. Ona nie jest taka techniczna, ona jest organiczna. Jakby, nie wiem, wyrosła na drzewie. Więc były sobie dwa te boostery i o nich też za chwilę, dlaczego ich użycie było takie dziwne. I dwa silniki na drugim stopniu. To jest też szczególne podejście. Drugi stopień nigdy nie leciał z dwoma silnikami. To było pierwszy raz użyte, mimo że jakby w dokumentacji jest taka opcja. Dwa silniki na drugim stopniu oznaczają, że lecimy z bardzo ciężkim ładunkiem. A kapsuła taka nie była. Mniejsza o kapsułę. Jeżeli są dwa silniki na drugim stopniu, czyli lecimy z bardzo ciężkim ładunkiem, to pierwszy stopień też musi być przystosowany do tego, że lecimy z czymś ciężkim, więc się spodziewamy, że będą tam, nie wiem, 4 albo ten maksimum 5 silników na paliwo stałe tych SRB pomocniczych. A tak nie było. Były dwa. Chodziło o to, że Starliner leciał po bardzo specyficznej trajektorii. Bardzo długo był w atmosferze, miał bardzo płaską tą trajektorię, żeby on się nie rozpędzał tak szybko, tak intensywnie, no bo na pokładzie kiedyś będą ludzie i żeby nie zrobić z nich marmolady, to trzeba trochę mniej intensywnie przyspieszać. No i ta rakieta sobie leciała i w momencie, kiedy to paliwo z boosterów się wypaliło, tak zwykle jest, że ono się wytraca najszybciej, to powinny były te boostery odpaść. No, a tego nie zrobiono, one dalej były przyklejone do tej rakiety i leciały razem z tym pierwszym stopniem. Była taka obawa, że rakieta, która tak długo leci i rozpędza się w tej gęstej atmosferze, no to może być narażona na to, że zostanie zgnieciona w locie, więc wykorzystano te puste zbiorniki, te puste rakiety pomocnicze jako taki element konstrukcyjny i one odpadły dopiero później. A zwykle jest tak, że powinno się ich pozbyć jak najszybciej. Jak tylko się wypalą, to je wyrzucamy, bo po co targać ze sobą tą masę? A one leciały. A na drugim stopniu były dwa silniki, żeby potem, kiedy się ten pierwszy stopień oddzieli, żeby skompensować, jakby nadrobić to, co się nie udało zrobić pierwszemu stopniowi, bo on długo leciał w atmosferze, bardzo płasko. W momencie, kiedy była separacja stopni, no to on nie dał takiej prędkości temu drugiemu stopniowi razem ze Starlinerem, żeby one mogły sobie zaczynać w takim odpowiednim momencie, z takimi odpowiednimi parametrami. Więc tam były dwa silniki, żeby ten kop znowu był taki odpowiedni, żeby to zagrało. I ten Atlas 5 zdał egzamin, wszystko poszło super. Tam z tym zegarem temat. Starliner zczytał sobie z rakiety nośnej błędny zegar. I to nie chodzi o to, że Atlas 5 coś źle zrobił. Prawdopodobnie ktoś w Boeingu źle to zaplanował. No nie te dane, co trzeba, zostały wzięte z Atlasa. Atlas swoje ogarnął, ma po swojemu skonfigurowane zegary, u niego wszystko zagrało, a to, że Starliner chciał sobie z nich skorzystać, no to jest totalnie jego sprawa, że wyciągnął błędne wnioski. Dobra, tyle w temacie testowych lotów. Ile my już gadamy? Pół godziny. Program Artemis, to jest kolejna rzecz, czyli powrót człowieka na Księżyc. Coś, czym za parę lat moglibyśmy pod względem inspiracji żyć, a wydaje się, że mogą być problemy, chociaż obecny administrator NASA, Jim Bridenstine, to mi się wydaje, że to jest naprawdę konkretny gość na właściwym miejscu, bo on ciśnie te wszystkie tematy. To dzięki niemu te załogowe loty Starlinera i SpaceXa rzeczywiście poszły tak do przodu, bo on teraz pilnuje terminów, ciśnie, żeby wszystko działo się tak, jak trzeba. On też przyspieszył, naciskał na Boeinga, żeby rakieta SLS, która ma być tym rdzeniem programu Artemis, żeby to szło do przodu. I rzeczywiście tak się dzieje, bo SLS-a mamy w tym momencie na takim etapie, to jest Space Launch System. To jest najcięższa rakieta obecnie, może to nie jest do końca prawda. Jeżeli za rok powstanie SLS, to będzie największą rakietą eksploatowaną, bo obecnie to jest Falcon Heavy od SpaceX i jeżeli rzeczywiście uda się docisnąć tego SLS-a, żeby w przyszłym roku poleciał, przejmie koronę największej rakiety o największych udźwigach. No i w tym momencie oczywiście mogą się pojawić głosy krytyki, bo SLS rzeczywiście jest bardzo emocjonującym tematem, bo jest mega długo budowany. To jest rakieta, której taki protoplasta został zapowiedziany w 2004 roku i od tego czasu nic nie poleciało. Znaczy dobra, poleciał testowa miniaturka Ares-1, bo tak się na początku ta rakieta miała nazywać. Potem obcięto jej charakterystyki i zrobiono z tego Space Launch System. Cały czas ta sama idea i od 2004 roku w takiej normalnej konfiguracji to nie poleciało. I mamy szansę, że poleci w 2021 i to kosztowało mnóstwo kasy, to było niedopilnowane, no i przez to ludzie to krytykują. O ile w 2004 roku można było powiedzieć, wow, to będzie coś, nawet jak będzie drogie, to będzie coś, to na dzień dzisiejszy to będzie miało charakterystyki lepsze niż konkurencja, która też się bardzo intensywnie rozwija, ale tylko odrobinę lepsza od konkurencji, która jest normalnie rzędy wielkości tańsza i mówię tutaj o SpaceXie i o Falconie Heavy, bo jeżeli chcemy, nie wiem, jeżeli podzielilibyśmy ładunek na dwa, to dwa Falcony Heavy nam to ogarną, a jeden SLS jest potwornie drogi, bo według notatek administracji USA, takich estymacji, bo nadal nie wiadomo, ile to będzie kosztowało, SLS może kosztować nawet 2 miliardy dolarów za start. Może to być więcej, może to być mniej, ale to jest no kupa hajsu. SpaceX, no wiemy, jak oni to robią, są o wiele, wiele tańsi, a w tym momencie pracują nad projektami, mówię o Starshipie, no to nam może pozwolić osiągnąć lepsze parametry niż SLS za ułamek tej kwoty. Ale wracając do programu Artemis. Tak to jest poukładane, że SLS-em mają lecieć astronauci w okolice Księżyca w kapsule Orion, która też kosztuje kupę siana. I tam na orbicie, takiej wysokiej orbicie nad Księżycem przesiadać się do stacji Gateway. Stacja też ma wielu krytyków, no ale dwa pierwsze elementy tej stacji, takie wystarczające, żeby ona zaistniała, zostały już zamówione i firmy dwie nad tym pracują. Według mnie jest to sukces administratora NASA, że on to dociska, że pcha te projekty. Abstrahując od tego, czy to jest dobrze, czy źle, że ta stacja tam będzie, to no on robi tak, żeby rzeczy się działy. Pierwszy element leci w 2021 roku chyba. No i na tej stacji astronauci z tego Oriona, z tej kapsuły się przesiądą do lądownika księżycowego i tym lądownikiem księżycowym zejdą na niską orbitę Księżyca, a potem na powierzchnię Księżyca, żeby w 2024 roku ludzie byli z powrotem na Księżycu. NASA tutaj rzeczywiście robi postępy. W tym momencie ostatnim elementem aktualnego harmonogramu to jest brakujący ten lądownik. No i to też się wszystko dzieje, bo w listopadzie 2019 miały wpłynąć zgłoszenia. Teraz gdzieś na początku 2020 mają być wyłonione firmy, które będą dalej nad tym pracować i wszystko wydaje się, że to idzie do przodu. No i jeszcze wracając do tego SLS-a. Rdzeń, czyli pierwszy stopień tej rakiety jest złożony, ma założone cztery silniki, które będą to napędzać, budują się te silniki pomocnicze. Ten rdzeń właśnie trafił do Stennis Space Center, Centrum Kosmicznego Stennis, wow, przetłumaczyłem to, na testy. W ogóle w grudniu był taki moment, że na Twitterze zobaczyłem filmik z testów właśnie w tamtym centrum, zbiornika SLS-a, jak pęka i sobie pomyślałem, dramat. No to teraz jakby misja Artemis 1, która w 2021 ma wysłać tą kapsułę Orion w bezzałogowy lot wokół Księżyca, to jest w ogóle już zaorane. Jak im ten zbiornik strzelił, to znaczy, że no będą takie znowu opóźnienia, że hej. A to się okazało, że to był jakby bliźniaczy zbiornik do tego, który jest właśnie montowany razem z silnikami i celowo tego zniszczono, żeby sprawdzić, ile wytrzyma. No i on strzelił przy 260% tego, co powinien wytrzymać, więc zdał śpiewająco. No i wszystko wydaje się, że idzie do przodu. Ten zbiornik, który teraz tam trafił na to samo stanowisko, tylko że teraz już ma silniki i tam będą już takie no, testy konkretne, prawdopodobnie będzie napełniany, będą odpalane silniki, no to tutaj wydaje się, że nic nie będzie zagrażać temu projektowi. Kolejna rzecz, która w tym SLS-ie jest interesująca, ale też oburzająca, to jest to, że on jest pewnym rodzajem klonu systemu STS, wahadłowców. Te silniki, które go napędzają, to są te same właściwie fizycznie te same sztuki, które zostały wymontowane z promów kosmicznych, tylko że promy miały 3, on będzie miał 4, a te rakiety boczne, które go będą napędzać, to są te same, które napędzały boczne rakiety wahadłowce STS, tylko że te w SLS-ie będą miały dodatkowy segment paliwa, dzięki temu będą miały wyższy ciąg, a zbiornik SLS-a to jest zmodyfikowany zbiornik, na którym były umieszczone wahadłowce. No i to jest fajne, bo to jest następca trochę tego systemu, a dlatego jest to wkurzające, że skoro to było rozkminione, to czemu od 2004 roku nic się nie działo? No to się budowało, ale w ślimaczym tempie. Ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście w 2021 zobaczymy ten test bezzałogowej kapsuły na orbicie Księżyca. I to też będzie fajna rzecz, bo po tym jak w 1972 poleciał ostatni Apollo, to od tego czasu, poza niską orbitą Ziemi, nic załogowego nie było tak daleko od Ziemi. Okej. Okay. Jeszcze jedna tylko smutna rzecz i potem parę słów o bardziej wesołych sprawach. Mimo tego, że program Artemis no, ma swoje problemy, ale administrator NASA pcha to do przodu, wydaje mi się skutecznie, no to teraz przyszło kolejne zagrożenie dla programu. Rząd USA. Nie wiem, jak ta procedura legislacyjna w Stanach wygląda. Właściwie to nawet nie wiem, jak w Polsce, ale powstał taki dokument, który teraz umniejsza programowi Artemis na rzecz podróży na Marsa. No i się cieszymy, fajnie, no lećmy na Marsa. W 2033 według tego dokumentu, który powstał, astronauci mieliby orbitować wokół Marsa, ale tam jest do minimum obcięty program Artemis i też odsunięty w czasie. Zobaczymy, jak to będzie, bo to jest na razie no taki dokument jako taka propozycja. No bo tam po pierwsze właśnie opóźniony jest program Artemis, w ogóle zamieszane jest strasznie z tym lądownikiem księżycowym, to co tam jest zaproponowane przekreśla obecne prace, bo teraz jest tak, że NASA chce, żeby to przemysł tworzył kilka wariantów lądownika i NASA kupowałoby usługę lądowania na Księżycu, a ten dokument chce wrócić do takiego konceptu, jak było w Apollo, że nie, nikomu tu nie będziemy za usługi wypłacić. To jest tak, że wyłonimy jednego wykonawcę, NASA będzie kupować lądownik i NASA będzie właścicielem lądownika i jako taki będzie sobie nim operować. No i to zmienia podejście, no bo trzeba będzie ten projekt realizować od nowa i no zaorać wszystko to, co było dotychczas. Druga rzecz to ten dokument przewiduje, że stawiamy tylko na SLS-a. Nie bawimy się w komercyjne rakiety, a tak ma teraz wyglądać program Artemis, że wszystko poza wożeniem załogi będzie ogarnięte komercyjnymi rakietami. Wożenie modułów, jakichś sprzętów, to wszystko będą robić komercyjne rakiety, bo to można szybko zamówić, tu się nie trzeba bawić w jakieś projektowania, tylko po prostu polegać na tym, co można kupić na rynku. A ten dokument chce, żeby z tego zrezygnować, że nie, to powinno być tak jak za dobrych czasów Apollo, to ogarnia wszystko NASA. A że NASA jest właścicielem systemu SLS, produkowany przez Boeinga, to trzeba stawiać na tego SLS-a, znowu w niego inwestować. No, nie wiem jak to oceniać. No, jest to trochę takie problematyczne. Dopiero pod koniec 2018, początek 2019 zmienił nam się ten program Artemis. Znaczy, powstał jakby program Artemis. To było wcześniej Exploration Mission, taki odsunięty w czasie trochę, a potem to ochrzcili programem Artemis. Przybliżono nam tą wizję lądowania na Księżycu. A teraz zaoranie tego i robienie czegoś nowego. No, tak jak to w filmach na YouTubie podkreślam, nie jestem podatnikiem USA i nie chcę tak krytykować, tylko jakoś bardziej być takim entuzjastą tego wszystkiego, no ale to jest takie trochę miotanie się i koniec smutnych rzeczy. Blue Origin, czyli ta firma Jeffa Bezosa, gościa od Amazona, oni sobie mają taki pojazd kosmiczny New Shepard. To jest coś takiego, co leci w kosmos, ale nie wchodzi na orbitę, robi tylko lot suborbitalny, czyli do góry, a potem grawitacja to ściąga z powrotem na Ziemię i on sobie potrafi wylądować na stanowisku w podobny sposób, jak robi to SpaceX, tylko że SpaceX no, robi to hardkorowo. To są trudne rzeczy. Blue Origin robi coś takiego, że lecą do góry i potem lądują na platformie. To na pewno też nie jest proste, ale tylko tym się zajmowała firma i oni chcieli oferować to jako też taką turystykę kosmiczną, żeby mieć te parę minut mikrograwitacji. Jak na razie no, nie mieli żadnego turysty na pokładzie, a przynajmniej o żadnym nie wiedzieliśmy, tylko wożą sobie takie różne eksperymenty od NASA i od jakichś pewnie uczelni. I oni od pewnego czasu pracują nad swoją rakietą New Glenn. No i niektórzy się cieszą, niektórzy mówią, że to jest tylko papierowa rakieta, bo nic totalnie o niej nie wiemy, tylko jakieś tam wizualizacje w internecie, jakieś specyfikacje, mówienie o tym, ale fizycznie nic nie widzieliśmy, poza fragmentem owiewki, właściwie jedną połówką owiewki na kongresie astronautycznym. I wczoraj na Instagramie wrzucił zdjęcie Tim Dodd, Everyday Astronaut, ten gość, który no fajnie robi filmy na YouTubie o rakietach, takie mocno techniczne, naprawdę spoko. I on był na wycieczce w jednym z budynków Blue Origin i podpisał NDA-kę, tak to się mówi, czyli dokument, że musi zachować poufność. I to już samo z siebie świadczy o tym, że tam się naprawdę dzieją różne rzeczy, bo Blue Origin podpisało kontrakty, że będą wozić różne rzeczy tym New Glennem już w 2021 roku, więc lada dzień powinniśmy coś zobaczyć, no bo nie da się kilkudziesięciometrowej rakiety ukrywać cały czas w hangarach. W pewnym momencie trzeba ją też jakoś przetestować, nawet nie wiem, testy statyczne gdzieś na jakimś stanowisku. I on powiedział, że był tam, fascynujące rzeczy widział, wielkie rzeczy widział i nie mówi tutaj o New Shepardzie, czyli wykluczył ten pojazd suborbitalny, a jedyna inna rzecz, która tutaj przychodzi na myśl, no to może być ten New Glenn. Czyli no taki gigant, który ma działać w sposób podobny jak rakiety SpaceXa, czyli pierwszy stopień ma lądować na barce, więc no pewnie niedługo zobaczymy kolejnego dużego gracza. W internecie jest całe mnóstwo jakichś porównań, co jest lepsze, Blue Origin czy SpaceX. No w tym momencie ciężko porównywać, bo ich oferta dla rynku jest zupełnie inna. SpaceX wozi towary na orbitę, na międzynarodową stację kosmiczną, a Blue Origin ma pojazd suborbitalny, a poza tym no to ich New Glenn, no to tak faktycznie to jest papierowa rakieta, więc o niej się tylko mówi, widzi się wizualizację, ale nie mamy konkretów. Tak jest z Blue Origin. Oni się tajniaczą. Dopiero jak coś mają, to pokażą. Miejmy nadzieję, że już niedługo. I tym miłym akcentem kończymy. Mam rotał do Was, Kuba. Do usłyszenia za tydzień, dwa, pewnie dwa. Cześć.